W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że już czas, by przejść od obrony do inwestycyjnej ofensywy. Szef rządu w czwartek otworzył drugi i ostatni dzień Kongresu 590, który odbywał się w Warszawie w formule hybrydowej. W przemówieniu premier podkreślił, że jest to najlepsze miejsce, aby rozmawiać o tym, jak polska gospodarka może przezwyciężyć kryzys i jak może rozwijać się dalej. Dodał, że w efektywnej gospodarce każdy sektor ma swoją rolę do wypełnienia. Mówiąc o roli rządu, premier wskazał na stworzone mechanizmy, które służą przetrwaniu i pozwalają wierzyć, że w drugiej połowie bieżącego roku nastąpi dynamiczne odbicie. Mateusz Morawiecki, nawiązując do hasła Kongresu Polska 2030, premier wskazał na planowane w tej perspektywie inwestycje.
Dla mnie Polska roku 2030 to Polska po wdrożeniu Krajowego Planu Odbudowy, tego nowego planu Marshalla, którego tym razem nikt nam nie odbierze. To zrealizowany Polski Ład, czyli polska droga do nowoczesności, dzięki której wreszcie dogonimy najbardziej rozwinięte i zaawansowane gospodarki Zachodu. To w pełni funkcjonalny centralny port komunikacyjny, symbol cywilizacyjnego awansu, o jakim marzyło wiele generacji Polaków. To także nowy port zewnętrzny w Gdyni, otwarty przekop przez Mierzeję Wiślaną i działające wielkoskalowe farmy wiatrowe na Bałtyku.
Szef rządu wśród zrealizowanych inwestycji w horyzoncie 2030 roku wymienił także dokończenie inwestycji infrastrukturalnych i zbudowanie innowacyjnej, konkurencyjnej gospodarki. W czwartek dyskusja na kongresie dotyczyła m.in. polityki prorodzinnej, modernizacji transportu kolejowego oraz ekspansji polskich firm za granicą. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda. Prezydent powołał Radę do Spraw Społecznych, która będzie działać w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Andrzej Duda zainaugurował pierwsze posiedzenie zespołu, a więcej na ten temat w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Działania nowej Rady mają objąć całość kwestii dotyczących polityki społecznej, między innymi seniorów i osób z niepełnosprawnością. W jej skład weszło 16 osób, wśród nich prawnicy, ekonomiści oraz działacze społeczni. To między innymi prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska, działaczka w okresie PRL oraz doradca prezydenta Zofia Romaszewska, a także ekonomistka, członek Rady Polityki Pieniężnej profesor Grażyna Ancyparowicz. Prezydent Andrzej Duda w czasie posiedzenia inauguracyjnego podziękował ekspertom i podkreślił, że przed Radą wiele istotnych wyzwań.
Postanowiłem w tej drugiej kadencji, także czerpiąc z wniosków tego wszystkiego, co działo się podczas poprzednich 5 lat, żeby podnieść prestiż, znaczenie poszczególnych grup pracujących w ramach Narodowej Rady Rozwoju poprzez położenie większego nacisku rzeczywiście na pracę grup niż na pracę Rady jako całości. Powstają poszczególne rady, tak jak powstała Rada do spraw Wsi i Rolnictwa. Tak samo powstała Rada do Spraw Ochrony Zdrowia i w tej chwili powstaje Rada do Spraw Społecznych. Oczywiście one wszystkie są w ramach Rady Rozwoju, ale każda z nich ma jednak mimo wszystko status osobnej Rady.
Jednym z pierwszych zadań Rady będzie kontynuacja prac nad projektem dotyczącym Centrów Usług Społecznych. Rada przejmie także działania dotyczące deinstytucjonalizacji, czyli nakierowania działań i uwagi na osoby potrzebujące wsparcia. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Minister zdrowia Adam Niedzielski oświadczył, że obecnie ważne jest przekierowanie wysiłku z walki z COVID-em na powrót do normalności. Wyjaśnił, że dotyczy to zarówno podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistyki, jak i szpitalnictwa. Szef resortu zdrowia przebywał w czwartek w Bydgoszczy. W trakcie konferencji przed Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 zwrócił uwagę, że w takich regionach jak Kujawsko-Pomorskie należy dokonać bardzo poważnego zwrotu. Podkreślił, że w tym województwie liczba łóżek covidowych jest już systematycznie zmniejszana.
W całym regionie z tego poziomu 2000 już udało się zejść do poziomu 1600, a mam tutaj deklarację ze strony pana wojewody, że w regionie kujawsko-pomorskim to zmniejszenie bazy łóżek w perspektywie połowy maja to będzie do 900, a potem w dalszej sekwencji do 400, żeby też jednak dysponować pewnym minimalnym zabezpieczeniem, takim przygotowanym na ewentualność czy pojawienia się nowej fali, czy zwiększonej po prostu liczby zakażeń.
Minister Adam Niedzielski poinformował też, że pojawiły się 3 przypadki brazylijskiego wariantu koronawirusa na Śląsku. Zapewnił jednocześnie, że 2 ogniska związane z indyjskim wariantem są opanowane. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta powiedział, że mamy dziś do czynienia z politycznym teatrem podwójnych standardów. W ten sposób odniósł się do opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Polski. Stwierdził on, że ustawodawstwo dotyczące systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w naszym kraju jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Wiceminister Sebastian Kaleta na konferencji prasowej zwrócił uwagę, że opinia ta różni się w stosunku do niedawnego orzecznictwa TSUE, że na Malcie i w Niemczech sędziowie mogą być powoływani przez polityków. Wiceszef resortu sprawiedliwości wyraził przekonanie, że te podwójne standardy są motywowane politycznie.
Kto orzekał w sprawie maltańskiej kilka tygodni temu, gdzie Trybunał stwierdził, tak jak w sprawie niemieckiej, politycy mogą powoływać sędziów? Pan sędzia Safian, wskazany przez rząd Donalda Tuska do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I widzicie Państwo na tylko tych dwóch przykładach, z jakim politycznym teatrem podwójnych standardów mamy dzisiaj do czynienia w Brukseli i Luksemburgu. Próbuje się odzierać Polskę z niezależności, z suwerenności, w ważnych reformach, których oczekują Polacy, stosując podwójne standardy, a na froncie tych, nie mam wątpliwości, politycznych działań stoi były wiceminister w rządzie Donalda Tuska. I my zdecydowanie polskiej suwerenności w tych postępowaniach będziemy bronić.
Opinia Rzecznika Generalnego TSUE dotyczy przepisów z 2017 roku, na mocy których w Sądzie Najwyższym powstała Izba Dyscyplinarna. Komisja Europejska zaskarżyła je do TSUE, podnosząc, że system nie gwarantuje niezależności i bezstronności Izby obsadzonej sędziami wyłonionymi przez KRS, której 15 członków będących sędziami wybrał Sejm. Opinia Rzecznika jest wstępem do wyroku. Trybunał może się z nią zgodzić, ale może wydać też inny wyrok. Ekologiczne Forum Młodzieży wyraża zaniepokojenie propozycją zmian w ustawie o lasach dotyczącą rozszerzenia możliwości dokonywania zmiany lasów i nieruchomości pozostających w zarządzie lasów państwowych. Poselski projekt noweli w tej sprawie wpłynął do Sejmu w kwietniu. Obecna ustawa dopuszcza zmianę gruntów wyłącznie dla celów gospodarki leśnej. Po zmianie możliwe będzie to też ze względu na potrzeby i cele polityki państwa. Według Ekologicznego Forum Młodzieży zmiany spowodują, że dyrektor generalny lasów stanie się notariuszem partyjnym. Będzie przekazywał grunty w drodze zmiany bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości. Obawy te przedstawiła nam Marcelina Puchalska.
Głównie chodzi w tej nowelizacji, tak jak się zapoznaliśmy, chodzi o to, że będzie można zamieniać sobie grunt za grunt. I czyli tak, mamy taką sytuację, dyrekcja regionalna lasów państwowych w Warszawie jest bardzo bogata w grunty. I teraz trzeba zauważyć, taki grunt w Warszawie, jak wiemy, jest bardzo drogi, a taki grunt na wsi, wiadomo, że jest dużo tańszy. I teraz doprowadzamy do takiej sytuacji, że będziemy mogli zamieniać grunt za grunt. To każdy by tak chciał, prawda? Zamienić sobie grunt, załóżmy, na jakiejś mniejszej okolicy, gdzie są grunty dużo tańsze, zamienić grunt pod inwestycje w Warszawie, załóżmy.
W ocenie Ekologicznego Forum Młodzieży projektowane zmiany naruszają uprawnienia nadleśniczego w zakresie zarządzania nieruchomościami. Organizacja obawia się, że leśnicy będą musieli oddawać i pomniejszać zasoby leśne ze stratą dla budżetu i skarbu państwa. W Brukseli w czwartek odbyło się posiedzenie Rady Unii Europejskiej do spraw zagranicznych w formacie ministrów obrony pod przewodnictwem Josepha Borrella. Polskę reprezentował szef MONU Mariusz Błaszczak. Podczas jednej z sesji obecny był sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Rozmowy koncentrowały się na relacjach bezpieczeństwa na linii Unia Europejska-Sojusz Północnoatlantycki, relacjonował minister Mariusz Błaszczak. Zaznaczył, że większość ministrów zgodziło się z konsekwentnym stanowiskiem naszego kraju, iż Unia nie powinna rywalizować z sojuszem. Podczas obrad omówiono również kwestię rozszerzenia PESCO o 3 nowe kraje.
Bardzo się cieszę z tego, że te zdolności, które są zdolnościami Sojuszu Północnoatlantyckiego, są uzupełniane przez przedsięwzięcia unijne. To jest niewątpliwie bardzo ważne. Również możemy mieć satysfakcję z tego, że pogląd przedstawiany konsekwentnie przez Polskę, aby w ramach PESCO mogły funkcjonować również państwa spoza Unii Europejskiej, został przyjęty i właśnie oto do programów PESCO przystępują Stany Zjednoczone, Kanada i Norwegia. Ja liczę na to, że również inne państwa będą miały taką możliwość.
Ministrowie, jak przekazał szef MON-u Mariusz Błaszczak, zgodzili się też co do koncepcji bezpieczeństwa tzw. 360 stopni, mówiącej o całym otoczeniu Unii Europejskiej, w tym wagi zagrożeń militarnych ze wschodu. Minister był też pytany o propozycję 14 krajów wspólnoty, w tym Niemiec i Francji, o utworzeniu wspólnej armii. Mająca liczyć 5 tysięcy żołnierzy, unijna brygada miałaby interweniować na wczesnym etapie międzynarodowych kryzysów. Polska stoi na stanowisku, że nie ma potrzeby formowania nowych struktur, ale trzeba wykorzystać już istniejące we współpracy z NATO, wskazał szef MON-u. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.